każdy piątek między 12 a 13 samorządowcy rozmawiają o tym, co ważne dla Polski, Lubuskiego i Twojej małej ojczyzny. Już teraz w Radiu Zachód. Samorządne Lubuskie.
Janusz Rzeczkowski, dzień dobry, witam w samorządnym lubuskim, witam samorządowców województwa lubuskiego. Zacznijmy od studia w Gorzowie, tam na miejscu Marek Surmacz, radny województwa, klub Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa, witam pana.
Jest także Mirosław Marcinkiewicz, radny wojewódzki, klub Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Witamy, a z kolei w studio w Zielonej Górze Piotr Kulin, burmistrz Łęknicy.
Dzień dobry, witam. Kuliniak.
Kuliniak oczywiście. Przepraszam, ale też pierwszy raz spotykamy się w studio, stąd bardzo mi miło pana gościć. Paweł Lichtański, burmistrz Iłowy Żagańskiej.
Dzień dobry, witam samorządowców z północy województwa również.
No właśnie, panowie, dziś oczywiście nie zabraknie tematów, które dla nas lubuszan istotne, dla, tak jak to w zapowiedzi programu słyszeliśmy, dla lubuszan, dla naszych małych ojczyzn. Dziś dwa tematy, które proponujemy, więc z jednej strony to jest ochrona zdrowia i ocena tego, na jakim poziomie mamy świadczone usługi, w jaki sposób zaopiekowani jesteśmy w tym obszarze. Z drugiej strony to jest wykorzystywanie środków unijnych, więc pytanie o to, czy one są w sposób sprawiedliwy dzielony i w jaki sposób samorządy radzą sobie z wykorzystaniem środków z funduszy. O tych środkach w ostatnim czasie dużo mówimy. Czas zastanowić się także nad tym, czy one są prawidłowo dysponowane i czy radzimy sobie jako samorządy z absorpcją tych środków właśnie. Zacznijmy od służby zdrowia i od, myślę, tematu oczywiście najważniejszego, szlachetne zdrowie. Nikt się nie dowie, jak osmakujesz, aż się zepsujesz. Życzymy wszystkim zdrowia, ale kiedy jest sytuacja, w której to zdrowie szwankuje, czy lubuszanie mogą czuć się zaopiekowani? Marek Surmacz, pytanie o oczywiście może w tym szerszym wymiarze szpitale wojewódzkie i ocenę funkcjonowania tych placówek.
Wydaje mi się, że w ostatnich latach dużo zrobiono, żeby poprawić funkcjonowanie służby zdrowia. My na poziomie sejmiku województwa lubuskiego reagowaliśmy dość racjonalnie, jeżeli chodzi o na przykład kwestie braków kadrowych, otwarcie Wydziału Lekarskiego na Uniwersytecie Zielonogórskim. Tu byliśmy bardzo zgodni, jeżeli chodzi o przeznaczenie odpowiednich środków na rozpoczęcie budowania tego oddziału, przecież on będzie tego wydziału, bo on będzie budowany przez jeszcze wiele lat i z pewnością to, co się wydarzyło w Gorzowie, mówię o reformie służby zdrowia, różnie jest oceniana. Ja też mam swoją krytyczną ocenę w niektórych punktach, ale obiektywnie trzeba przyznać, że wchodząc do szpitala wojewódzkiego w Gorzowie dzisiaj, to się widzi trochę inny szpital, jeżeli chodzi o materialną obudowę, jeżeli chodzi o warunki, w których pacjenci przebywają. Mam krytyczne spojrzenie na samą organizację wewnętrzną, na sposób funkcjonowania, na politykę, powiedziałbym, finansową, ale to już jest odrębny problem i raczej dotyczący spraw bardziej szczegółowych. Natomiast ogólnie, jeżeli chodzi o mieszkańców, to czytam różne opinie i w tej chwili już powstały oddziały, czy w ogóle taka funkcja interwencji bezpośredniej sobotnio-niedzielnej, I te setki, aby nie powiedzieć nawet więcej, udzielanych porad mieszkańcom Gorzowa, to jest to chyba na co by mieszkańcy czekali od wielu, wielu lat, bo z tą podstawową opieką zdrowotną bardzo różnie bywa, szczególnie w weekendy. Więc ogólnie rzecz biorąc, zdecydowanie jest lepiej niż było na przykład 5 albo 7 lat temu.
Zwraca pan uwagę na to, jak zmieni się i zmienia się szpital. Natomiast pewnym wyzwaniem wydaje się być problem kadry i tych, którzy nas leczą, opiekują się nami w placówkach służby zdrowia. Mirosław Marcinkiewicz.
Szanowni państwo, więc tutaj ja mogę tylko potwierdzić, sejmik, w ogóle samorząd wojewódzki, no już wiele lat temu, nawet w strategii rozwoju województwa wyraźnie, zdrowie to jest priorytet. Dwa szpitale są no, sztandarowe z racji tego, że są to szpitale o najwyższym stopniu referencyjności w Gorzowie i w Zielonej Górze. I tu można dużo mówić. Od oddłużenia szpitala w Gorzowie, co było podstawą w ogóle do podejmowania wszelkich innych działań. Utworzenie z kolei kierunku lekarskiego w Zielonej Górze, przekształcenie w szpital kliniczny. Proszę zwrócić uwagę, że samorząd województwa nie żałuje pieniędzy, przede wszystkim inwestycyjnych, związanych właśnie z rozwojem bazy szpitalnej. Wspomniał pan o kadrze. To jest związane z tym elementem, na który no, samorząd wojewódzki jakby z jednej strony nie ma bezpośredniego przełożenia. Mam na myśli wycenę świadczeń i kontrakty, które szpitale otrzymują. Z drugiej strony, no właśnie, kierunek lekarski po to powstał w Zielonej Górze, żeby tu w naszym województwie ta kadra w ogóle pojawiła się nowa, żeby uzupełniła te braki, bo tak, kadra, czy brak kadry zaczyna być problemem i jest problemem tak w Gorzowie, jak w Zielonej Górze, ale również w tych szpitalach mniejszych i póki co nie potrafimy sobie z tym poradzić, to prawda.
W takim razie teraz sprawdźmy, jak południe regionu i samorządy, mniejsze samorządy radzą sobie i oceniają to zaopiekowanie w służbie zdrowia. Piotr Kuliniak, burmistrz Łęknicy. Jak pan ocenia to, w jaki sposób ta służba zdrowia w regionie, w pana regionie konkretnie, jest zorganizowana? Tu myślę, że interesujące jest także pytanie o tą transgraniczność i to, czy mieszkańcy Łęknicy na przykład korzystają ze służby zdrowia po drugiej stronie granicy u naszych zachodnich sąsiadów.
Szanowni Państwo, bardzo się cieszę, że samorządowcy tutaj z północy województwa powiedzieli to, że tak naprawdę ta podstawowa, ta duża forma opieki zdrowotnej idzie w bardzo dobrym kierunku. Słyszymy o reformie, o powstaniu kierunku medycznego. Natomiast ja tutaj prezentuję i mój kolega Paweł Lichtański raczej te peryferia naszego województwa, gdzie z tą opieką zdrowotną jest dość różnie. Żeby przejść do konkretów, będę mówił teraz jako burmistrz Łęknicy. Mamy kilka programów, które wspieramy z własnych środków, jeżeli chodzi o żeby ludzi wspomagać mieszkańców w opiece, dostępie do opieki zdrowotnej. Prowadzimy punkt rehabilitacyjny, który utworzyliśmy powiedzmy 3 lata temu dzięki zaangażowaniu i właśnie gminy, dzięki zaangażowaniu też potencjalnego pana, który tam teraz prowadzi te świadczenia. Utworzyliśmy punkt rehabilitacyjny. Jest to naprawdę doskonały jakby strzał w dziesiątkę, jeżeli chodzi o dostęp do tej bardzo ważnej, do tych bardzo ważnych świadczeń. Mamy bardzo duże obłożenie. No niestety kontrakt w NFZ-cie nie jest za duży, dlatego z własnych środków dokładamy środki finansowe to, aby ta, żeby to funkcjonowało. Prowadziliśmy rozmowy. No niestety, wiadomo, sytuacja finansowa naszego państwa, wiadomo, NFZ-u jest taka, jaka jest, więc tyle, ile udało się, że tak powiem, wynegocjować z NFZ-em, te środki są przeznaczone na rehabilitację w Łęknicy, natomiast mówię, to jest zbyt mało, aby zaspokoić tą ilość oczekujących
ludzi. Czyli trzeba było z kasy po prostu
dokładnie, musieliśmy
wyłożyć te środki.
Prowadzimy również dodatkowe działania w zakresie szczepień przeciwko HPV, ja dokładnie nie pamiętam, przepraszam, nazwy. Będziemy prowadzili szczepienia przeciwko
rak szyjki macicy.
Dokładnie. Prowadzimy również inne programy profilaktyczne, dlatego że po prostu trzeba popatrzeć to z kontekstu takich małych gmin, gdzie dojazd do specjalisty, czy do Zielonej Góry, czy do Gorzowa jest po prostu utrudniony. Tak? To nie jest tak łatwo dostać się z takiego małej gminy w świat i szukać pomocy lekarskiej. Dlatego staramy się jak najbardziej pomagać mieszkańcom naszego regionu, aby te świadczenia były na miejscu. Natomiast wiadomo, że przy tak małym budżecie te możliwości są bardzo ograniczone. Mhm. Natomiast tyle, ile możemy, tyle pomagamy.
To przepraszam, jakiego to jest z ciekawości, jaki jest rząd wielkości kwotowo z państwa budżetu?
Około 25, sama rehabilitacja to jest 25 tysięcy zł rocznie. Mhm. Do tego prowadzimy usługi pielęgniarskie z własnego budżetu, to jest, nie pamiętam, 15 tysięcy zł. To są następne programy profilaktyczne, czyli po 18 tysięcy zł każdy program rocznie. Mhm. Do tego mamy laboratorium, które jest tam po prostu jakby funkcjonuje na terenie Łęknicy. Więc suma summarum myślę, że to nazbiera się około 100 tysięcy złotych przy 13-milionowym budżecie. To jest naprawdę według mnie kwota bardzo duża. Natomiast jakby odnosząc się do drugiego części pytania, bardzo duża część mieszkańców Łęknicy pracuje w Niemczech. Więc porównywanie jakości obsługi i tego, co oferują niemiecka kasa chorych, w porównaniu z polską kasą chorych, to jest naprawdę, no, to jest dość duża przepaść.
Paweł Lichtański, burmistrz Siłowy Żagańskiej. Jak to w pana samorządzie wygląda? Jak pan ocenia to zaopiekowanie w ramach służby zdrowia?
Podsumowując słowa burmistrza Łęknicy, można powiedzieć, że na peryferiach nie jest aż tak źle. Jeszcze tylko takie drobne sprostowanie, panie redaktorze, Iłowy Żagańskiej nie ma takiej miejscowości. Jest tylko Iłowa. Może być koło Żagania, oczywiście. Iłowa Żagańska to jest taka nazwa funkcjonująca w nomenklaturze Polskich Kolei Państwowych. Walczymy też z tą...
Czy państwo zapamiętacie? Mówimy Iłowa.
Wszyscy i z północy, i z południa województwa mówimy wszyscy Iłowa. Życie, zdrowie, bezpieczeństwo zdrowotne naszych mieszkańców to bezwzględnie wartość nadrzędna i wokół tej wartości uważam, że powinny ogniskować się działania państwa, województwa i też lokalnego samorządu. Myślę, że na południu województwa nie jest aż tak źle, jest coraz lepiej. Przedwczoraj, w Iłowej miała miejsce bardzo ważna uroczystość, mogę tak to nazwać, nawet przez mieszkańców, niektórzy mieszkańcy używali słowa Wielkie Święto, ponieważ po 3 latach usilnych zmagań wspólnie z burmistrzem Goznicy, wójtem Wymiarek, wójtem Przewozu oraz starostą żagańskim zabiegaliśmy o to, żeby w Iłowej powstał punkt ratownictwa medycznego, zespół ratownictwa medycznego z karetką. Udało się doprowadzić do takiej sytuacji właśnie przedwczoraj. Wojewoda Lubuski obecny na uroczystości podkreślał to, że do tej pory jakby jego poprzednicy niekoniecznie zauważali ten problem. Na szczęście wszystkie analizy, które służby wojewody prowadziły przez ostatnie 1,5 roku wskazywały jednoznacznie, że ten czas dojazdu do potrzebujących osób z Goznicy, Wymiarek czy niektórych miejscowości w gminie Iłowa, z Żagania jest po prostu zbyt duży. Dochodziło nawet do takich sytuacji, że karetka z Żagania do potrzebujących dojeżdżała w tamtą część powiatu żagańskiego w 40 minut, co w ogóle było skandaliczne.
Czy to oznacza, że macie państwo i samochód, i etaty dla ratowników medycznych?
Tak, oczywiście. Przygotowaliśmy specjalnie punkt dla zespołu ratownictwa medycznego. Zakupiliśmy wspólnie z tymi samorządami, które wymieniłem, nowy samochód, a wojewoda lubuski zabezpieczył kwotę blisko 1 000 000 zł tak naprawdę na funkcjonowanie zespołu ratownictwa medycznego obsługującego tą część powiatu żagańskiego. Bardzo się z tego cieszymy, bardzo za to dziękujemy.
Tu zwrócę się do Marka Surmacza i Mirosława Marcinkiewicza. Słyszycie panowie, z jakimi problemami bądź borykały się, bądź borykają się samorządy, nieduże samorządy. Proszę o ocenę, ustosunkowanie się do tego. Marek Surmacz.
To zrozumiałe, że im dalej od centrum, to poziom świadczonych usług na pewno jest mniej komfortowy niż w centrach, takich jak duże miasto Gorzów czy Zielona Góra. Z oczywistych powodów mówiliśmy tu o wysokim stopniu referencyjności tych placówek służby zdrowia. Stąd właśnie inicjatywy samorządowe wybiegające z własnych funduszy właściwie w powiązaniu z dostępnymi środkami do inicjowania różnych zadań albo odpowiedzi na zapotrzebowanie miejscowej społeczności. To jest zupełnie zrozumiałe. Natomiast chciałoby się, aby powiatowe szpitale, które są bliżej ludzi, też miały odpowiednie kontrakty i odpowiadały na zapotrzebowanie najpilniejszych potrzeb w ochronie zdrowia, żeby nie dochodziło do takiej sytuacji, że z powodu właśnie nieodpowiedniego przygotowania placówek służby zdrowia ktoś mógłby nie otrzymać na czas pomocy wymaganej. Stąd między innymi też w takich sytuacjach jak dzisiaj, wypadkowych, katastrof różnego rodzaju czy krytycznych zdarzeń lokalnych, lotnicze pogotowie ratunkowe też zostało zainicjowane, też już działa, a jak działa, to go nie zauważamy dopiero wtedy, kiedy są potrzeby ratowania ludzi w poważnych przypadkach, wtedy dopiero doceniamy to, co mamy bliżej. To lotnicze pogotowie ratunkowe też świadczy usługi oczywiście w dużym promieniu wokół tych centrów, stąd większe bezpieczeństwo zapewniane jest dla społeczności lokalnych na terenie naszego województwa.
Piotr Kuliniak, burmistrz Łęknicy, mówił o wkładzie z kasy samorządu w programy czy utrzymywanie wręcz pewnych jednostek, wspieranie ich właśnie. Ja z kolei ostatnio przyglądałem się sprawie Szpitala Wojewódzkiego w Zielonej Górze i też jest dyskusja między Szpitalem Wojewódzkim w Zielonej Górze, a samą Zieloną Górą dotycząca tego, w jakim stopniu miasto powinno partycypować w utrzymywaniu jednostki. Okazuje się, że to dofinansowanie no, nie jest na zbyt wysokim poziomie. Oczywiście budżety są zupełnie inne, natomiast podczas ostatniej sesji Rady Miasta została podjęta uchwała, na mocy której bodaj 80 tysięcy złotych zostanie przekazane, co w kontekście 2-miliardowego budżetu Zielonej Góry może rodzić pewne wątpliwości, no i także pytania.
No mówmy, zażenowanie po prostu. No,
pojawiają się właśnie tego rodzaju komentarze, no przynajmniej w tym momencie reakcji ze strony samorządu nie ma. Mirosław Marcinkiewicz, radny wojewódzki Platforma Obywatelska, no tu państwo także w jakiś sposób apelowaliście do samorządu Zielonej Góry o to, żeby się włączyła w tą opiekę.
No panie doktorze, ja tylko powiem, że no akurat samorząd Gorzowa uczestniczy przy zakupie PET-a, uczestniczy w zbudowaniu bazy pogotowia lotniczego i myślę, że na podobnym poziomie, a to są kwoty no nie tysięczne, w naturalny sposób powinien uczestniczyć samorząd Zielonej Góry. Ale tutaj dodam jedną rzecz, bo wspomnieli tutaj panowie o programach profilaktycznych, bo z jednej strony samorząd wojewódzki, to mówimy o dużych inwestycjach, o dużych szpitalach, ale nie zapominajmy też o profilaktyce, o tym, co się dzieje na co dzień. Z regionalnego programu operacyjnego 3,5 miliona w tym roku idzie na, to się nazywa Lubuskie Skutecznie Przeciwko Nowotworom. To są badania cytologiczne, mamograficzne, które właśnie mają trafić nie do mieszkańca tylko Zielonej Góry czy Gorzowa, ale właśnie zejść bardzo nisko do każdego praktycznie mieszkańca, który tego potrzebuje. I będziemy to kontynuować, tak jak zdrowe płuca Lubuszan, również dla wytypowanych osób, tu akurat palaczy w określonym wieku, cykl badań po to, żeby wcześniej rozpoznawać choroby. Dodam jeszcze jedną rzecz, korzystając z doświadczeń wcześniejszych. W tym roku praktycznie w każdym powiecie odbędą się pikniki zdrowia. Bo co się okazuje, że jeżeli w jednym miejscu przy jeszcze sprzyjającej oby pogodzie zgromadzą się różni specjaliści, możliwości wykonania przeróżnych badań związanych z profilaktyką zdrowotną.
Diagnostyka też, tak.
Dokładnie, tak, diagnostyka. To mieszkańcy są tym zainteresowani, a mówiąc właśnie o tym, co się choćby w ubiegłym roku działo, no, zbieramy doświadczenia, doszliśmy do wniosku, że warto zejść do powiatów.
To jeszcze pytanie.
I to się będzie działo w tym roku.
Pytanie do gospodarzy samorządów z południa. Paweł Lichtański, burmistrz Siłowy. Pan mówił o tym, że no, udało się uruchomić ten zespół ratownictwa medycznego, więc to jest obszar niezwykle ważny, właściwie pierwszej pomocy w sytuacjach nagłych. Ale co w pana ocenie należałoby jeszcze zrobić, czy mogłoby się poprawić na terenie samorządów w tym temacie? Jakie są wyzwania?
Lokalnie to jest tak, jeśli chodzi o służbę zdrowia, lokalnie jest tak. Dentysta, lekarz rodzinny i być może rehabilitacja, jak dobrze samorząd lokalny się o to postara. U nas rzeczywiście mieszkańcy podkreślają fakt braku dostępu do specjalistów, których nie tyle dlatego, że ich nie ma, ale oni są, tylko że jest ich bardzo mało. Ja dzisiaj, jadąc tutaj do studia, czy jeszcze zanim wsiadłem do samochodu, widziałem wpis na Facebooku jednej z mieszkanek mojej gminy, która wprost napisała, że czeka na wizytę do ginekologa już od miesiąca, a tą wizytę ma umówioną pod koniec kwietnia. W tej chwili wizyty nawet są odwoływane przez ginekologów, bo ich po prostu nie ma. Bo nie są w stanie obsłużyć taką dużą liczbę mieszkańców. To jest problem, który w tej chwili zauważamy. Kolejnym problemem jest rehabilitacja, o której wspomniałem, o której mówił również kolega Piotrek. To tak te pieniądze są dzielone, jak rzeczywiście nasz Narodowy Fundusz Zdrowia jest w stanie je przydzielać. U nas w powiecie żagańskim jest kilka punktów rehabilitacyjnych, natomiast do obsługi gmin Wymiarki, Goznica i Łowa w konkursie, który ogłoszony był w roku ubiegłym, przypisane są dwa punkty, maksymalnie dwa punkty. Tak się akurat złożyło, że tak się to akurat do tej pory składało, że jeden z tych punktów rehabilitacyjnych świadczeniodawca, bo jeden był w Iłowej, drugi świadczeniodawca był w Goznicy. W międzyczasie w Iłowej powstał kolejny zakład rehabilitacji. Samozatrudnienie, osoba postanowiła taki zakład utworzyć, wystartowała w tym konkursie, wygrała go, później po odwołaniu świadczeniodawcy z Goznicy to świadczenie jej odebrano. Teraz mam taką sytuację, że dwa punkty są finansowane przez NFZ, trzeci niekoniecznie. Natomiast specyfika położenia gmin Wymiarki, Goznica i Łowa jest taka, że Iłowa jest pośrodku. Jest pośrodku. Więc teoretycznie najbardziej sprawiedliwie byłoby, gdyby te dwa punkty były w Iłowej. Ja oczywiście nie jestem zachłanny, nie chciałbym mieć wszystkiego u siebie. Natomiast no to jest logiczne, dlatego że mieszkańcy nawet oddalonych miejscowości w gminie Iłowa do Goznicy mają ponad 20 kilometrów. Mieszkańcy Wymiarek muszą do Goznicy dojechać przez Iłowę. Więc albo dwa punkty w Iłowie, albo trzeci punkt i konkurs.
Piotr Kuliniak, Łęknica, jak to u pana wygląda? Te obszary, które należałoby jeszcze rozwinąć realnie oczywiście w kontekście możliwości także, czy może z jakimś wsparciem i stymulacją z zewnątrz?
Dokładnie. Jeżeli chodzi o specjalistów, tak jak tutaj kolega powiedział, ja zapomniałem dodać, jeszcze mamy ginekologa, którego też opłacamy z własnych środków, tak? Także mówię, bo specjalista, żeby się pojawił w Łęknicy, to mamy ten taki problem, że od razu usłyszy, ile mieszkańców gmina liczy. Powiem, że do 3000 zł to się na ten temat kończy, tak? Natomiast wiadomo, że ten specjalista, który chce się potencjalnie pojawić w Łęknicy, no, nie będzie na pewno podpisywał kontraktu z NFZ-em, ponieważ te środki, które tam są przeznaczane, nie są atrakcyjne dla niego. Specjalistów jest bardzo mało, więc my zachęcamy ich poprzez bardzo niskie czynsze wynajmu
lokali.
Mhm. Dokładnie. Część ich wizyt jakby opłacamy z kasy własnej dla mieszkańców Łęknicy. Po pewnej godzinie czy po dwóch godzinach przyjmowania on już przyjmuje normalnie prywatnie. Także to jest taka konstrukcja, aby mógł generalnie się ktoś zgłosić. Dlatego jakakolwiek tam sugestia, że jakiś kontrakt podpisać, kontrakt z NFZ-em, od razu temat się urywa i tak dalej. Do tego dochodzi jeszcze jakby ilość mieszkańców, którzy zamieszkują gminę, nawet okolice, dodając, że to ten punkt byłby atrakcyjny, na tym się generalnie kończy. Opieka dentystyczna bardzo by się przydała, ponieważ wiadomo, że to jest ta profilaktyka jest jak najbardziej wskazana. Dostaliśmy niedawno od pana wojewody pismo, które zachęcał do utworzenia takich punktów. Ja nie pamiętam dokładnie, ale kwota na rozpoczęcie działalności, nie pamiętam, około 6000 zł było. No to naprawdę, proszę mi wierzyć, to nie są środki, które skusiłyby kogoś, żeby próbował otworzyć w szkole gabinet stomatologiczny. Więc mówię, no specyfika tych małych miejscowości jest taka, jaką, o której mówimy. Często ja uważam, że okej, fajnie, w tych dużych ośrodkach nie się dzieją rzeczy wielkie, buduje się szpitale kliniczne i tak dalej. Natomiast im dalej od tych dużych ośrodków, ja uważam, że to jest pewna taka, jest no dysonans, tak? Zapomina się trochę o tych mieszkańcach i to tak niestety troszkę widać, tak?
I ten kontekst może być także przedmiotem naszej dyskusji w kontekście wykorzystania unijnych środków i tego, w jaki sposób samorządy z jednej strony partycypują w funduszach, z drugiej strony czy radzą sobie z wykorzystaniem pieniędzy, o które raz wnioskują, które są im przydzielone w jakiś sposób z góry. Bo też jesteśmy świadkami pewnej dyskusji, czy podział unijnych środków w regionie, utworzenie ZIT-ów, przeznaczenie środków dla jakiej wysokości dla małych samorządów jest sprawiedliwy, czy nie jest sprawiedliwy. To pytanie kieruję do Mirosława Marcinkiewicza, radnego wojewódzkiego klubu Platformy Obywatelskiej.
Panie redaktorze, krótka odpowiedź. Sprawiedliwości tu nie ma, bo myślę, że być nie może. Tak nie żartując już, są różne sposoby przeliczania. No, jak to przeliczać te środki? Na mieszkańca? Dla każdego? No nie. W ten sposób się nie da wręcz fizycznie tego zrobić. To jest jakby pierwszy element. Drugi element, no właśnie, czy to ma bardziej trafiać do większych skupisk ludzkich, bo tam, że tak powiem, potrzeby są większe, bo tych ludzi jest więcej, czy jesteśmy w stanie dotrzeć do każdej małej miejscowości. I najważniejsze jest, żeby wypośrodkować to w jakiś sposób. Stąd idea ZIT-ów, czyli wydzielenia pewnych środków dla tych dwóch największych, plus jeszcze ewentualna trzecia aglomeracja związana z, no, no, wokół Nowej Soli, po to, żeby pozostałe środki mogły być jakby inaczej nieco rozdzielane. I jeszcze jedna uwaga. Szanowni Państwo, no w tej perspektywie finansowej nie ma wprost pieniędzy zapisanych na poprawę drogi w gminie, czy kolejny wodociąg, czy oczyszczalnie ścieków. Tu inaczej zostały porozkładane priorytety i to nie my o tym decydowaliśmy, tylko te środki na poszczególne te osie zostały nam w jakiś sposób narzucone. Bardzo różne słyszę opinie. Są gminy, które, no nie wiem, trochę lepiej poradziły sobie z tym. Są, znam też wójtów, burmistrzów, którzy są mocno rozczarowani i mówią, no tak, do nas prawie nic nie trafiło. Nie znajdziemy tu złotego środka.
Marek Surmacz, Prawo i Sprawiedliwość.
To jest kwestia dzielenia dość ograniczonymi środkami i oczywiście zawsze podziały środkami publicznymi są decyzjami polityki finansowej samorządu województwa. W tej chwili to jest większość Platformy Obywatelskiej, PSL i SLD. Taki jest układ władzy. My przyglądamy się temu oczywiście krytycznie, ale też do końca nie mamy rozpoznane, bo nie spotkałem się w praktyce wypełnienia mandatu radnego wojewódzkiego z jakimś globalnym, czyli całościowym zapotrzebowaniem na inwestycje w województwie. To znaczy, żeby były jakieś zbilansowane potrzeby generalnie, żeby wtedy wydatkowując pieniądze, podejmując decyzje bieżące w poszczególnych budżetach na kolejne lata, można byłoby to obiektywnie rozsądzić, czy to, czy inne było potrzebne. Mamy oczywiście swój pogląd tu na północy województwa, że jest parę takich ważnych, wcale niekosztownych spraw, które zalegają nawet w obrębie samego miasta Gorzowa. To się pojawia na bieżąco, bo jak nam wykonano na przykład S3, z której jesteśmy bardzo zadowoleni, bo teraz sprawny mamy i bezpieczny dojazd do miasta i łączymy się ze Szczecinem i z południem województwa, to wiemy już na przykład o tym, że potrzebny jest pilnie, o czym na jednej sesji właśnie mówił kolega Marcinkiewicz, potrzebne jest rondo przy zjeździe z S3 na ulicę Kasprzaka. No i ono powinno być szybko zrobione. Widzimy potrzebę wybudowania ronda w innych paru miejscach, na przykład przy drodze na Strzelce Krajeńskiej dalej na Gdańsk. Skrzyżowanie już w tej chwili bardzo obciążone przy skrzyż do miejscowości Wojcieszyce. To jest granica miasta. Zaplecze sypialne naszego miasta i wyjazd z tamtego miejsca jest bardzo, bardzo niebezpieczny. Też przydałoby się wybudować w tym miejscu rondo. To są też finansowania, pilne potrzeby inne. I teraz jak się patrzy na duże przeprawy mostowe, pilne też do wybudowania w Kostrzynie, w innych miejscach na południu województwa, gdzie idą dziesiątki milionów złotych, to w tym wszystkim wydatkowanie kilku milionów złotych na inwestycje w obrębie działania gmin wydają się no niewielkie i takie z marszu powinny być załatwiane. A takie są potrzeby artykułowane przez wójtów i burmistrzów i tego jest bardzo dużo, bo zaniedbania oczywiście też są kilkudziesięcioletnie.
No, to zapytajmy w takim razie panów burmistrzów, jak to jest z tym poczuciem sprawiedliwości, niesprawiedliwości w tym temacie. Piotr Kuliniak.
Szanowni Państwo, no co do podziału środków z regionalnego programu operacyjnego, tak jak moi przedmówcy powiedzieli, są różne opinie. Jedni są bardzo zadowoleni.
A pan konkretny?
Ja jestem średnio zadowolony.
Dobrze, że średnio.
Dokładnie. No, w następny piątek jadę do Zielonej Góry podpisać umowę na chyba najważniejszą inwestycję, jaką mam nadzieję uda mi się zrealizować, pod warunkiem, że znajdę firmę, chciałbym to podkreślić.
To jest odrębny temat, wyłonienie wykonawcy.
Dokładnie, tak. To możemy o tym dyskutować bardzo długo. 4,5 miliona złotych. I te środki są nam...
A co to za inwestycja, proszę przypomnieć?
Modernizacja 20-letniej oczyszczalni ścieków, do tego kanalizację jednej z ostatnich dróg Węgnicy, żebyśmy mieli kompleksowo, będzie gmina skanalizowana w 100%. Więc to akurat tą inwestycję, którą bardzo zależało, udało nam się pozyskać środki, natomiast no nie na wszystkie rzeczy nam się udało, tak? Co do ZIT-ów, to wiadomo, no ZIT-y zostały tą środki podzielone przed tym poszczególne gminy, te największe miasta dostały po 250 milionów chyba złotych mniej więcej zapewnione. No i one mogą dalej startować do tych pozostałych środków finansowych, które zostały w programie. Więc to można by się, że tak powiem, kłócić, czy to jest zasadne, czy może te środki powinny być jednak przeznaczone w większej ilości dla tej małej gminy, takie jak my tutaj prezentujemy. Kwestia dróg, wiadomo, nie było w RPO pieniędzy na środków finansowych na drogi, natomiast ja chcę tutaj zaapelować do słuchaczy, ponieważ no, kwestia dróg jest, według mnie to są wieloletnie zaniedbania. Jeżeli my nie znajdziemy jakiegoś rozwiązania, żeby szczególnie takim małym gminom pomóc w budowaniu tych dróg, to naprawdę za jakieś 10 lat naprawdę nie będzie można dojechać ani karetką tam do pana Pawła Lichtyńskiego, bo ta karetka nie będzie musiała się zamienić chyba w ciągnik, żeby tam wjechać, bo tych dróg nie będzie. Kwestia kanalizacji to już następna, że tak powiem, temat długi, można by na ten temat długo dyskutować. Ja znam akurat gminy, moją gminę partnerską, sąsiednią gminę Czebiel, gdzie w niektórych miejscowościach w ogóle nie ma wody bieżącej, tak? Więc mówienie o kanalizacji, o gospodarce niskoemisyjnej i takich różnych tam technologiach kosmicznych, bo wiadomo, że pieniądze też na to będą, zupełnie do takich środowisk nie trafi. Trudno dyskutować rzetelnie, merytorycznie o tym z ludźmi, którzy nie mają ciekłej wody, tak? Bieżącej wody w domu. I to jest ten wielki problem, który chciałbym zaznaczyć wszystkim.
Paweł Lichtyński.
Tak pół żartem, pół serio mówiąc, to gdyby to ode mnie zależało, to wszystkie pieniądze, które trafiły do ZIT-ów, ja bym przeznaczył na remont południowej nitki autostrady A18. Chociaż zdaję sobie sprawę, że to akurat nie jest inwestycja samorządu województwa, tylko Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Czekamy z niecierpliwością przy okazji na remont tej autostrady.
I na tą inwestycję, tak.
No oczywiście nie rościmy sobie prawa, żeby odbierać pieniądze Zielonej Górze czy miastu Gorzów. To są duże aglomeracje. Ich potrzeby inwestycyjne są oczywiście stokroć wyższe niż potrzeby takich małych gmin jak Łęknica czy Iłowa. My, samorządowcy, bardzo mocno czekaliśmy na tą perspektywę unijną. Mieliśmy już pewnie w głowie jakiś plan, na co te pieniądze przeznaczymy. Oczywiście startując w konkursach, bo ja mówię o takiej sytuacji. Ja nie jestem do żadnego ZIT-u przypisany, jestem pierwszą kadencją burmistrzem. No, nie udało się poprzednim władzom gminy Iłowa znaleźć pomysłu na wpisanie gminy do ZIT-u. Być może dzisiaj czerpalibyśmy z tego jakieś konkretne korzyści. Natomiast my dokładnie przejrzeliśmy regionalny program operacyjny na początku kadencji i wiedzieliśmy od samego początku, do jakich konkursów będziemy startować i na co potrzebujemy pieniądze. I no i ja muszę powiedzieć Państwu, że tak się akurat złożyło, że 6 wniosków złożyliśmy jako gmina Iłowa do regionalnego programu operacyjnego i na wszystkie 6 otrzymaliśmy środki. To nie jest przypadek. Byliśmy po prostu do tego dobrze przygotowani, tak jak powiedziałem na samym początku. Przejrzeliśmy dokładnie program, wiedzieliśmy, na co te pieniądze chcemy. Chcemy wybudować przedszkole, chcemy przebudować i rozbudować szkołę podstawową, chcemy przeprowadzić termomodernizację. Chcemy doprowadzić do modernizacji, przebudowy pięknego, zabytkowego obiektu, jakim jest nasza biblioteka i na to nam się udało pozyskać pieniądze.
Jedna sprawa to jest pieniądze pozyskać, a drugie to je wykorzystać.
Tak, oczywiście. Teraz to jest ten dylemat, o który już burmistrz Łęknicy wspomniał. No to jest problem całego kraju i teraz oczywiście od nas bardzo wiele zależy, ale nie wszystko. Mamy oczywiście pozyskane bardzo dużo środków i Iłowa pozyskała blisko 15 milionów złotych. Akurat tak się składa, że te wszystkie pieniądze musimy wydać w roku 2018. I nie ma to nic wspólnego z nadchodzącymi wyborami, bo niektórzy być może w ten sposób na to patrzą. Są określone terminy, w których jesteśmy zobowiązani te inwestycje zrealizować. I oczywiście w związku z tym, że tych inwestycji w skali kraju, w skali województwa i powiatu jest sporo, to też stajemy przed dylematem takim, że do tych przetargów, które organizujemy już od tamtego roku, albo firmy nie przystępują, nie ma w ogóle żadnej oferty, albo te oferty przewyższają budżet zaplanowany na inwestycje o 30%, 40%, 50%, a ostatnio nawet spotkałem się z ofertą, która przekraczała 100% możliwości budżetu i wartość kosztorysową inwestycji. No i to jest problem. I to jest problem, z którym musimy sobie poradzić. My w tej chwili nawet szukamy wykonawców z wolnej ręki, tylko po to, żeby inwestycje zakończyć w terminie, bo jest taka potrzeba. Mamy pieniądze, już drugi raz tych pieniędzy nam nikt nie da.
Panie Piotrze, jak to w Łęknicy z tym wykorzystaniem?
Z tym wykorzystaniem, no właśnie dzisiaj mogę tylko Państwu otworzyliśmy kolejny przetarg, zjawił się jeden wykonawca na szczęście, ale 30% powyżej wartości kosztorysowej jedna z inwestycji. No i teraz mamy dylemat, czy czekać, czy pan ponownie się zgłosi i da niższą cenę, czy w ogóle się nie zgłosi, czy w ogóle ktokolwiek się zgłosi. Więc to są dylematy, nad którymi teraz pracują samorządy. Mówię, o wiele lepiej jest w dużych samorządach, gdzie tych środków jest potencjalnie więcej do wykorzystania. Zawsze można w budżecie na przykład 100-milionowym znaleźć sobie 500 tysięcy, 800 tysięcy czy milion. Mówię, w 13-milionowym budżecie znalezienie nagle 200-300 tysięcy to jest problem. Ja powiem tylko jeszcze kwestię tej dróg. Dostaliśmy w tym roku dofinansowanie z rządowego programu przebudowy dróg gminnych i powiatowych. Kosztorys drogi naszej to 3,2 miliona. Okazało się, że zgłosił się jeden wykonawca, który zażądał 3,7 miliona. No i to są właśnie dylematy. Skąd 500 tysięcy? Czy zrezygnować z jakiejś inwestycji, która jest dofinansowana ze środków unijnych? Jeżeli z tego zrezygnujemy, to wiadomo, że środki przepadną. A jeżeli to, jak tu Paweł powiedział, jest to ostatnia szansa, ja też się po tym podpisuję, bo nowa perspektywa, słyszymy, że będą zupełnie inne cele i priorytety, więc jak nie teraz, to kiedy, tak? A jeżeli nie teraz, to chyba zrezygnujmy z pewnych inwestycji, tak? Więc mówię, no to są dylematy, z którymi borykają się szczególnie te małe samorządy.
Ale nie tylko małe, bo i w dużych ośrodkach, w Gorzowie, w Zielonej Górze z takimi problemami samorządy mają kłopot. Marek Surmacz.
Samorządy będą miały zawsze kłopot, dlatego że potrzeby są niedoszacowane na różne wydatki i to jest oczywiste. Jeżeli chodzi o, tak jak wspominali panowie, wydatek 200-300 tysięcy złotych staje się problemem. Tak jak przy półmiliardowym bez mała budżecie, przy półmiliardowym budżecie w Zielonej Górze czy w Gorzowie, kilkumilionowy problem, wydatek jakiś nowy, niezaprojektowany staje się też problemem. To jest kwestia skali oczywiście. Ja uważam, że dochody w samorządach będą rosnąć, przychody będą również rosnąć od aktywności, od inwencji burmistrza, otoczenia, które wspiera burmistrza. Zależy bardzo wiele. I te inicjatywy prędzej czy później przyniosą odpowiednie efekty, ale są takie samorządy, które są skazane na niepowodzenie z racji albo położenia, albo potencjału, którym dysponują. I takie samorządy powinny otrzymywać wsparcie od państwa, bo nie mogą przestać istnieć. Muszą istnieć nadal, muszą świadczyć usługę publiczną dla mieszkańców i muszą być po prostu.
Czyli nie można patrzeć na samorząd tylko przez pryzmat rentowności bądź nie?
Nie, absolutnie. Absolutnie to jest oczywiste, że są takie szczęśliwe samorządy, które się ulokowały w dziejach blisko wielkich aglomeracji miejskich, albo stanowią zaplecze teraz dla rozbudowy przemysłu i zagospodarowania. Są takie, które stanowią świetny teren do budowania sypialni dla tych miast i one mają dobrze. Tam lawinowo przyrastają wielkości. Ostatnio usłyszałem, że na przykład starosta Strykowa i burmistrz Strykowa czują się wręcz Norwegami na swoich włościach, bo każdy, kto przejeżdża autostradą A2 i lekko zboczy w kierunku do Łodzi albo tam pokręci się na miejscu, to skala lokowania tam centrów dystrybucyjnych w tym właśnie skrzyżowaniu północ-południe jest przeogromna, jest wręcz jeszcze 15 lat temu niewyobrażalna i łatwo sobie wyobrazić w związku z tym, że przychody do gminy z podatków urosły kilkadziesiąt, jeżeli nie więcej krotnie w ciągu kilku tylko lat. To jest marzenie niespełniające się z perspektywy wielu innych burmistrzów czy wójtów gmin na terenie naszego lubuskiego na przykład.
Mirosław Marcinkiewicz.
Znaczy ja po pierwsze to gratuluję tutaj panom burmistrzom, bo tak jak słyszymy, to właśnie skuteczne działanie powoduje, że właśnie nie biadolmy, tylko róbmy i gratuluję skuteczności. To po pierwsze, po drugie tu całkowicie podzielam tutaj zdanie mówiące o tym, że jest trochę kłopot z wartością tych inwestycji. no, nie ma co ukrywać. W tej chwili trzeba na nowo kalkulacje przygotowywać. Kosztorysy są do wymiany, ale proszę państwa, no, patrzmy dookoła. No, wzrost płacy minimalnej, dobrze, że on nastąpił, bo musimy zarabiać godnie, ale pociągnął za sobą cały łańcuch zdarzeń, a przy dużym rozbuchaniu inwestycyjnym, bo właśnie te fundusze unijne w dużej mierze ruszyły na rynek, no popyt i podaż. No, no niestety, ale firmy też nie wyrabiają. Być może wykonamy mniej inwestycji, ale ja zawsze się cieszę, jeżeli słyszę, szczególnie z ust no, włodarzy gminnych, że radzimy sobie, że staramy się, że jadę podpisać właśnie kolejną umowę. No, to jest coś, to, co się naprawdę bardzo miło słyszy. A nie ma wątpliwości, że samorząd jest solą, że tak powiem, rozwoju. I też jestem głęboko przekonany, że właśnie do samorządów, ale poczynając od samorządów gminnych, powinny trafiać większe środki. Takie projekty są przygotowywane, chociażby właśnie przez Platformę Obywatelską, bo tam najlepiej włodarze tych ośrodków wiedzą, jak te środki wydawać.
Na krześle poprawił się Paweł Lichtański. Komentarz?
Tak, bardzo dziękuję za te komplementy tutaj ze strony kolegi radnego wojewódzkiego. Oczywiście wiemy, na co te pieniądze wydawać, ponieważ wiemy, jakie są potrzeby naszych mieszkańców. Oczywiście mamy swoje problemy. Ale jak ktoś ostatnio mi powiedział, słuchaj, najważniejsze, żebyśmy byli zdrowi, to wracając do tego, o czym rozmawialiśmy na początku. Jak będziemy zdrowi, to sobie poradzimy nawet z tymi problemami, że nie mamy wykonawców na realizację naszych inwestycji.
Panie Piotrze?
Mogę się tylko podpisać pod słowami Pawła. Jak będzie zdrowie, to będzie ochota, będą chęci do pracy, tak? Natomiast mówię, to dziękuję za te słowa, które tam padły przed chwilą. No, nie ma co zamywać rąk, tylko po prostu brać się do pracy, tak? Szukać dofinansowania możliwości, bo to jesteśmy wybrani, żeby rozwiązywać problemy mieszkańców naszych gmin.
Panowie, bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę w samorządnym lubuskim. Piotr Kuliniak, burmistrz Łęknicy. Dziękuję. Paweł Lichtański, burmistrz Iłowy.
Serdecznie pozdrawiam.
Pozdrawiamy studio w Gorzowie, a tam Marek Surmacz, radny wojewódzki, Klub Prawa i Sprawiedliwości.
Dziękuję uprzejmie i pozdrawiam państwa.
Mirosław Marcinkiewicz, radny wojewódzki, Platforma Obywatelska.
Dziękuję i północ pozdrawia południe.
Dzięki. Pozdrawiamy się wzajemnie. Janusz Rzeczkowski, dziękuję za uwagę. Andrzej Gruszka program zrealizował. Do usłyszenia za tydzień po 12:00.